Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Dev Girl. Ja jestem Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Tak, wracam po miesiącu. Czy potrzebowałam tej przerwy? Być może, ale też po prostu tak wiele rzeczy się działo w ciągu ostatniego miesiąca, że po pierwsze nie wiem, kiedy minął. Po drugie, nie miałam chwili, żeby się nad tym zastanowić. I byłam tak zmęczona, że w momencie, kiedy miałam wolne, nie zauważyłam, kiedy mijał weekend tak naprawdę, bo znowu trzeba było iść do pracy albo robić jakieś dodatkowe rzeczy. Także działo się naprawdę dużo. Ostatnio zobaczyłam, kiedy wrzucałam po raz ostatni coś na swojego prywatnego GitHuba i to było 2 miesiące temu. Miesiąc temu. Strasznie dawno temu. Dużo się działo. No. Wrzesień był intensywny. Wydarzyły się moje pierwsze razy na konferencjach programistycznych. Wiem, że kilka nowych osób dzięki temu się pojawiło tutaj, więc bardzo mi miło. Zapraszam Was i mam nadzieję, że się rozgościcie. Powiem też na wstępie, że jeżeli jakość tego nagrania względem poprzednich jest trochę inna, to dajcie mi koniecznie znać, dlatego że testuję nowy mikrofon, który miałby być docelowo mikrofonem dla gości, także jestem otwarta na wszelki feedback. Będziemy podkręcać coś, jeżeli trzeba będzie. Okej. No właśnie, te pierwsze razy. Pomyślałam sobie, że o tych pierwszych razach i o tych wszystkich, jak zacząć na różnych etapach w IT, chciałabym dzisiaj porozmawiać. A inspiracją był mój PM, co ciekawe. Także Ben, pozdrawiam Cię, jeżeli tego słuchasz. Bo któregoś piątku w trakcie takiego luźnego spotkania, które mamy codziennie pod koniec dnia, nazywa się roboczo kawką, mimo tego, że jest online i chyba nikt nie pije na tym spotkaniu kawy. Jeżeli ktoś pije, to są wyjątkowe osoby. I właśnie Ben zadał takie pytanie, że wiecie, w sumie to chciałbym nauczyć się programować, tylko nie wiem jak zacząć. I to mi dało do myślenia, no bo większość z nas w zespole jest jednak już ileś lat w technologii, głównie jesteśmy programistami. I dawno się nie zastanawiałam ja jako ja, jak zacząć. Oczywiście, jeżeli pomagam komuś wejść do tego świata, jakim jest technologia, to poniekąd z tym się spotykam, ale dawno już, jakby długo minęło od mojego wchodzenia w ten magiczny świat i nie umiałam od razu odpowiedzieć na to pytanie. Także po głębszym zastanowieniu, jeżeli miałabym teraz odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że pierwsze, co bym powiedziała, to, żeby przede wszystkim zastanowić się, co my w ogóle chcemy robić w tym programowaniu. Kim my w ogóle chcemy być? Oczywiście nie musi to oznaczać, że będziemy od razu zawodowymi programistami. Nie musimy pracować od razu jako programiści, ale zastanówmy się, co mogłoby nas bardziej zainteresować. Czy bardziej frontend i chcemy dostarczać, czy robić rzeczy, które od razu będą widoczne, które szybko w ogóle będą widoczne i w miarę, no w zasadzie jeżeli chodzi o wizualne testowanie, to będą szybciej i dużo łatwiej testowalne niż te backendowe. Czy może właśnie takie bardziej logiczne zagadki nas interesują? Chociaż tak naprawdę jeżeli chodzi o takie logiczne zagadki, to backend i frontend już teraz się ze sobą gdzieś zazębiają. Ale może w ogóle to nie jest to, może bardziej interesuje nas pisanie testów automatycznych, bo chcemy poszukać dziury w całym i zastanawiasz się właśnie teraz nad tym, jak to zrobić, jak tej dziury poszukać w danym oprogramowaniu, jak się za to zabrać, a może machine learning, może big data. No, to jest ciekawe. Pierwsze, co bym zrobiła, to właśnie nad tym się zastanowiła. Ja wchodząc do programowania, dość długo się nad tym zastanawiałam i na początku tak naprawdę nie chciałam wcale iść na bootcamp Javy, tylko bardziej na taki frontowy, dlatego że na takim frontendowym bootcampie, w zasadzie na takim bootcampie dla web developerów, obiecywali chyba jeszcze więcej niż na takim bootcampie właśnie backendowym. I myślałam, że po tych 7-8 tygodniach to już w ogóle będę mistrzem. Już w ogóle nie zatrudnią mnie jako stażystę, tylko zatrudnią mnie od razu jako web dewelopera, w ogóle bez najmniejszego zastanowienia. I całe szczęście mój obecny mąż wybił mi to z głowy i powiedział: Ale Agata, ty się dużo bardziej sprawdzisz w ogóle na backendzie. Pójdź w tą stronę. No i to było bardzo mądre z jego strony, bo jak zwykle miał rację. Także może macie gdzieś w swoim najbliższym otoczeniu właśnie takich znajomych albo bliskich, którzy są programistami albo są w technologii, będą w stanie wam mniej więcej podpowiedzieć, w czym oni was widzą albo co według nich moglibyście spróbować zacząć robić. No dobra, ale jeżeli już się zastanowimy, to ja bym dalej szukała źródeł w internecie i zaczęłabym od tych źródeł darmowych, bo ich jest pełno i tak naprawdę jest ich, one jakby, no tak, jest ich pełno, ale one jakościowo też są naprawdę w porządku, przeważnie. Szczególnie jeżeli trafimy na przykład fajnie na Udemy, bywa tak, że te kursy są przecenione w ogóle właśnie na darmowe, a jeżeli nie, to bardzo często te kursy i tak są przeceniane na dość niskie ceny, także wiecie, oczywiście można kupić kilka kursów naraz i je przerobić, ale umówmy się, że w ciągu miesiąca nie przerobicie kilku czy kilkunastu kursów płatnych, także na spokojnie nie rzucajcie się na wszystkie od razu, które tam znajdziecie i mają wysokie oceny. Ja tak na początku robiłam i kończyło się tak, że nie siadałam w zasadzie do żadnego z nich, także no, zastanówcie się wcześniej, czy wszystko zrobicie od razu. Także tak, spróbujcie od tych darmowych źródeł. Od takich prostych rzeczy zacznijcie, od tego, żeby zrobić prostą to-do listę, czy to na backendzie, czy to na frontendzie, albo poszukajcie gotowych, open source'owych jakichś źródeł związanych z machine learningiem, jeżeli to Was interesuje, i zobaczcie, jak to wykorzystać w praktyce. Poszukajcie tutoriali na YouTubie. Tego też jest pełno i są naprawdę niektóre mega wartościowe. Zresztą zobaczycie, co do Was trafia. Musicie trochę poszukać i zobaczyć, jakie właśnie źródła są takimi, z których wyciągniecie najwięcej, bo to jest chyba najważniejsze. A wydaje mi się, że szczególnie na tym początkowym etapie raczej większość z nich jest dobrej jakości, także ja bym właśnie z nich skorzystała. I jeżeli już te źródła Wam przestają wystarczać, to moim zdaniem fajnym rozwiązaniem jest na przykład poszukanie grup, na przykład na Facebooku. Nie wiem, czy to jeszcze żyje tak, jak żyło kiedyś, ale tak, zdecydowanie ja to bardzo dobrze wspominam. Znajdowało się, pamiętam, jak ja zaczynałam, grupy na Facebooku, w których można było zbierać się w większe czy mniejsze grupy i można było wspólnie tworzyć jakieś mniejsze lub większe projekty. Po pierwsze po to, żeby mieć fajne portfolio, po drugie, żeby zobaczyć, jak się pracuje w ogóle w zespole, no bo jednak będąc programistą najczęściej pracuje się w zespole. Można się było nauczyć wielu rzeczy. Często też było tak, że osoby, które już były bardziej zaawansowane, chciały pomóc tym mniej zaawansowanym, właśnie współtworząc w zasadzie takie projekty, i naprawdę wydaje mi się, że to jest mega wartościowe doświadczenie. I trochę mi przypomina takie koła naukowe na studiach, z których tak naprawdę wynosiło się dużo więcej niż z samych zajęć. Także moim zdaniem to też jest ciekawa alternatywa, a w zasadzie kolejny krok do zostania gdzieś programistą, nawet jeżeli nie zawodowo, tak jak mówiłam, tylko gdzieś po godzinach, to wydaje mi się, że i tak warto. No. No dobra, no ale jak już jesteśmy tymi programistami, to co dalej? Dalej chciałoby się zacząć starać o ten pierwszy awans. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja na przykład przez bardzo długi czas miałam takie poczucie, że utknęłam na danym stanowisku. Jakby szczerze powiedziawszy, moim zdaniem te tytuły stanowisk wcale nie odnoszą się do tego, co sobą reprezentujecie, jakby co reprezentuje, jakie umiejętności reprezentujecie, bo dana firma ma różne wymagania i w jednej firmie tak naprawdę możecie być seniorami, a w innej możecie być juniorami i tak po prostu może być. I moim zdaniem to nie powinno być wyznacznikiem, ale też rozumiem, że to bywa mega frustrujące, bo tak jak ja powiedziałam, tak na dobrą sprawę, to chyba przez 2 lata byłam juniorem. Mimo tego, że miałam poczucie, że umiem już więcej, to cały czas nie umiałam się zebrać, żeby w ogóle zapytać o to, jak dostać awans. No, to jest ciekawe. Może też to wynikać z tego, że raczej nie jestem osobą wielkiej wiary, jeżeli chodzi o siebie. Może też jest kwestią to, że dość długo towarzyszy mi taki syndrom oszusta. Teraz już raczej rzadziej niż częściej, ale i tak gdzieś się spotykamy z tym małym oszustem w mojej głowie. O tym chciałabym nagrać oddzielny odcinek. Natomiast w końcu się za to zebrałam i wiem, że wiele osób staje przed takim problemem, przed takim pytaniem we własnej głowie, jak to zrobić, jak do tego podejść, czy warto, czy to już jest ten moment. I wydaje mi się, że jeżeli czujecie, że po pierwsze, robicie już więcej, wiecie więcej, w ogóle orientujecie się dookoła bardziej niż do tej pory. Wasza praca jest w zasadzie porównywalna do osób na wyższych stanowiskach. To jest właśnie ten moment. I nie oznacza to, że od razu dostaniecie ten awans, ale chociażby zapytajcie o to, jak faktycznie móc się o niego ubiegać. Wyznaczcie ze swoim przełożonym, najlepiej, taki plan, który poniekąd zagwarantuje wam właśnie to, że ten awans możecie dostać. I wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe i o tyle fajne, że będziecie mieli. Ja jestem osobą, która w ogóle uwielbia takie odhaczanie kolejnych punktów, dlatego wydaje mi się, że to jest o tyle fajne, że właśnie będziecie mieli możliwość takiego odhaczania tych punktów, sprawdzenia, co jeszcze powinniście doszlifować, czego wam jeszcze brakuje, no bo wymagania na dane stanowisko to jedno, ale w praktyce to bywa różnie i to wygląda trochę różnie w zależności od zespołu, w jakim jesteście, w zależności od tego, jak udokumentujecie to, że naprawdę jesteście w stanie robić dane rzeczy, albo że już je robicie. Bo to, że wy jesteście o tym przekonani, to jedno, ale to nie wy sami sobie dajecie ten awans. Dlatego rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Szczególnie ostatnio przekonałam się o tym, że komunikacja naprawdę jest ważna i to, co mówiłam w podcaście o komunikacji u programistów, to jest 100% prawdy, także błagam Was, dbajcie o tą komunikację. Tak więc rozmawiajcie i rozmawiajcie ze swoimi przełożonymi. Spiszcie sobie też to, co uważacie, że świadczy o tym, że naprawdę na ten awans zasługujecie. Na przykład to, co zrobiliście ponad wasze stanowisko, albo z jaką inicjatywą ostatnio wyszliście, albo co zaproponowaliście w ramach zespołu, czy może obszaru, albo działu, czy też całej firmy. Warto sobie to spisywać, bo później też rozmawiając macie argumenty po prostu za tym i faktycznie możecie udowodnić, że ten awans jest akurat dla was. Tak, dobra. Mamy początek, mamy też awans, ale są też takie rzeczy dookoła. I jedną z nich moim zdaniem są właśnie konferencje, bo w naszym świecie IT, w technologii, wśród programistów, ale nie tylko wśród programistów, w całej technologii tak naprawdę, rozwijać się trzeba cały czas. Przez cały okres pracy musisz się rozwijać, musisz szukać nowinek, musisz trzymać rękę na pulsie, bo technologia rozwija się w zawrotnym tempie i wiem o tym wszyscy. I jednym ze sposobów, tak właśnie jeżeli chodzi o trzymanie ręki na pulsie, są konferencje, ale są też różne blogi technologiczne. Na przykład moja firma ma swój blog technologiczny, na którym dzieli się różnymi przypadkami z pracy, ostatnimi takimi ciekawszymi, ale też różne firmy technologiczne produkują raporty właśnie na temat technologii, mamy TechRadar i tak dalej, i tak dalej. Ale uczestniczenie w takich rzeczach, konsumowanie takich rzeczy to jest jedno, a drugie to jest właśnie tworzenie takich rzeczy. I jednym ze sposobów takiego właśnie tworzenia tej wiedzy technologicznej, co wydaje mi się, że przychodzi z czasem jakby do każdego programisty, bo też wydaje mi się, że większość programistów lubi dzielić się wiedzą. Są właśnie konferencje. Ja miałam w ostatnim miesiącu przyjemność występować na dwóch konferencjach. Co prawda obie były organizowane przez moją firmę, natomiast jedna z nich była tylko dla pracowników technologii, czyli ponad 1300 osób. A druga była dla szerszego grona publiczności, to znaczy dla wszystkich zainteresowanych spoza naszej firmy. Oczywiście osoby z firmy również mogły w tym uczestniczyć. Natomiast jakby wewnątrz firmy ta konferencja miała taki dopisek zewnętrzny, czyli dla osób z zewnątrz właśnie. I to jest kolejna rzecz, która wydawała mi się bardzo taka odległa, za którą nie wiedziałam, jak się zabrać i nie wiedziałam, czy ja już mogę się za nią zabrać. Rozumiecie, że zawsze myślałam, że na konferencjach występują tylko osoby, które są już takimi totalnymi wyjadaczami, takimi ultra wymiataczami w ogóle. Takie osoby, no wiecie, same duże nazwiska, Tomek Nurkiewicz, Adam Dubiel, no jak słyszycie te nazwiska, to wiecie, o kim mowa, wiecie, co sobą reprezentują. No i wtedy pojawiam się ja, cała w zasadzie w wełnianym swetrze. Trochę zawstydzona, no bo jak ja się mam do nich, nie? Wiecie, o co chodzi. Znowu ja dość mocno przeżywam takie rzeczy, bo zawsze chcę wypaść jak najlepiej się przygotować i przekazać to, co bym chciała w jak najbardziej przystępny sposób i też ciekawy, bo wiele konferencji, na których byłam, miały ciekawe tematy, natomiast forma przekazu do mnie osobiście na przykład nie trafiała i bardzo chciałam tego uniknąć, żeby te prezentacje nie były nudne. No i wiecie, przerażające sesje Q&A, na których obawiałam się, że nie odpowiem na żadne pytanie, no bo kim ja jestem, żeby odpowiadać jeszcze na jakieś dogłębne pytania. Ale dałam radę, wiecie, i byłam z siebie tak potwornie dumna. Kurczę, potrzebuję odpocząć od tego, bo kosztowało mnie to wiele nerwów, wiele stresu. I to było trudne, mimo tego, że to były konferencje online, więc tak naprawdę dla mnie, jako dla prelegentki, było o tyle łatwiejsze, że nie widziałam całego tłumu, który uczestniczył w tej konferencji. Niemniej jednak, no, czułam tą odpowiedzialność, że ludzie mnie słuchają, i to było niesamowite, było przerażające. Pierwsze moje wystąpienie poprzedziły trzy duże kawy i ogromny stres, więc mówiłam w takim tempie, że sama byłam w szoku, że jestem w stanie w ogóle tak szybko mówić. Na drugiej prelekcji było już trochę lepiej. Miałam też troszeczkę więcej czasu, więc już nie musiałam się aż tak bardzo śpieszyć. No bo jednak na te prezentacje jest przeznaczony jakiś konkretny slot czasowy i trzeba się w nim zmieścić. A ja chciałam, żeby jednak ludzie wyszli z jakąś wiedzą z tej prezentacji, więc oczywiście upchnęłam tam jak najwięcej się dało. Ale dostałam same pozytywne komentarze po obu prelekcjach, co no trochę mnie podbudowało, nie będę ukrywać. I to było przemiłe i bardzo, bardzo się ucieszyłam, że faktycznie ktoś docenił tą moją pracę, bo samo przygotowanie tej prezentacji to jest naprawdę bardzo dużo pracy, czasu, uwagi, energii. No i później trzeba to jeszcze w jakiś rozsądny sposób przedstawić, także no, ciekawe doświadczenie. No ale dałam radę i właśnie o to mi chodzi, że nie trzeba być totalnym wyjadaczem, nawet w danym temacie. I ja już o tym mówiłam kiedyś. I też, wiecie, nie musicie być ojcami założycielami czy matkami założycielkami danej technologii, danego frameworku, czy wynalazcami lub wynalazczyniami. Bardzo to są trudne słowa w aparacie. Danego zagadnienia, żeby móc się o nim wypowiadać. Bo jeżeli uważacie, że coś jest waszą zajawką, albo ostatnio naprawdę sporo czasu temu poświęciliście i jesteście w stanie coś na ten temat powiedzieć i przedstawić to przede wszystkim w ciekawy sposób, bo wiecie, byłam na wielu prezentacjach, które wyglądały jak przedstawianie tutorialu, który znajdziecie na oficjalnej stronie danej technologii, a wydaje mi się, że to nie do końca o to chodzi właśnie w trakcie takich konferencji. Ale jeżeli czujecie, że to jest to, że to jest wasza zajawka albo że spotkaliście się z czymś ciekawym, czym możecie się pochwalić na zewnątrz, to nie muszą być duże konferencje. To mogą być na przykład dżugi gdzieś u was, albo takie meetupy technologii, która w ogóle was interesuje. No to warto się tym podzielić. Chociażby po to, żeby zderzyć wasze spojrzenie ze spojrzeniem na dane zagadnienie kogoś innego, kogoś, kto też się na przykład tym interesuje, a może dowiecie się czegoś nowego, właśnie na przykład w trakcie sesji Q&A, bo dostaniecie pytanie, na które na przykład nie znacie odpowiedzi, ale doczytacie sobie później. Może będziecie mogli wrócić do tej osoby później, już całkowicie po tej konferencji. I odpowiedzieć, jak już faktycznie poznacie odpowiedź na to pytanie, na które wcześniej nie znaliście odpowiedzi. I tak mi się wydaje, że to jest mega fajna zajawka. Właśnie takie przekazywanie wiedzy w taki inny trochę sposób. Nie w taki sposób mentoringowy, nie w taki sposób, jak wtedy, kiedy wprowadzacie kogoś nowego do firmy. Tylko właśnie w taki zupełnie inny. Ja to trochę sobie wyobrażałam w ten sposób, jakby to, co sobie wyobrażałam właśnie w kontekście mojej prezentacji, to, że chciałabym, żeby była zabawna, bo ja lubię się komunikować właśnie w taki zabawny sposób, żeby były elementy łatwe do zapamiętania, chociażby memy. Serio, moja prezentacja była encyklopedią memów i ja osobiście byłam z tego zadowolona, ok? Jakby ja się dobrze bawiłam w trakcie mojej prezentacji. I spróbujcie być sobą, bo wydaje mi się, że właśnie wtedy ten przekaz trafia też do osób, do których mówicie. Takie też było moje założenie, żeby właśnie opowiedzieć o tym wszystkim, jak ja to widzę. Oczywiście, wiecie, są jakieś tematy, są jakieś definicje, które warto przedstawić, no i raczej, no dobra, możecie je powiedzieć swoimi słowami, no ale jakąś bazę musicie mieć, żeby te swoje słowa skądś wziąć. Także faktycznie są jakieś pojedyncze rzeczy, które trzeba powiedzieć, które są być może mniej wasze, a może właśnie są wasze. To już od was zależy, jak to przedstawicie. Ale no, to na czym też mi zależało, to, żeby to było takie ludzkie, a nie nudne po prostu. Chciałam przedstawić prezentację, która będzie trochę inna niż wszystkie do tej pory, na których byłam, które oczywiście były przeciekawe i kipiały wiedzą, ale z wielu z nich nie wyniosłam prawie nic. Nie mówię, że z mojej prezentacji wiele osób wyniosło bardzo dużo informacji, ale mam nadzieję, że chociaż złapało jakąś zajawkę związaną z tematem, o którym mówiłam. Taki był głównie mój cel, bo temat, o którym mówiłam, jest na tyle szeroki, że mogłabym zająć całą konferencję, wszystkie 100 wystąpień, a i tak mogłabym nie powiedzieć wszystkiego, także no. No, fajne doświadczenie. Tak się teraz trochę rozmarzyłam. Fajnie było. Ale zdecydowanie potrzebuję od tego odpocząć. Potrzebuję zająć się czymś innym, może też niczym. Tak zrobić trochę więcej przestrzeni gdzieś w głowie i w sercu i wszędzie. Także no, fajne. Ale spróbujcie, jeżeli czujecie się na siłach. Możecie skorzystać z tego właśnie, że dużo konferencji nadal jest w online, więc nie będziecie przytłoczeni ilością osób, które przyjdą na wasze wystąpienie. Może to akurat coś dla was, może tam się sprawdzicie. Warto próbować. No dobra, ale powiedzieliśmy, w zasadzie ja powiedziałam o tych początkach, o konferencjach, ale są też takie trudniejsze tematy, jak na przykład pierwsze złożenie wypowiedzenia, czy też pierwsza zmiana pracy, tak naprawdę. I moja ścieżka kariery potoczyła się w ten sposób, że w ciągu tak naprawdę pierwszych 2 lat mojej kariery zmieniłam pracę chyba 5 razy? Coś koło tego. No, strasznie dużo. I wiecie, za żadnym. No dobra, nie. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że za żadnym razem nie byłam pewna tego, co robię. Ale początki były strasznie trudne. Pierwsze złożenie wypowiedzenia było mega trudne. Mimo tego, że atmosfera w pracy była średnia, i też możliwości rozwoju były takie sobie. No ale mi towarzyszyło takie poczucie, że czy to na pewno jest dobry pomysł, czy to jest dobry moment? No bo pracuję w tym miejscu ileś miesięcy raptem, bodajże pół roku czy 7 miesięcy. Czy ja naprawdę coś umiem, żeby ktoś mnie przyjął dalej? Czy ja sobie poradzę dalej? Czy ktoś mnie w ogóle zatrudni? W ogóle, co tam się działo w mojej głowie? Do tego jeszcze postanowiliśmy zmienić miasto, w którym mieszkaliśmy. Strasznie dużo zmian wtedy naraz. Jak sobie teraz o tym myślę, to ja musiałam być strasznie odważna, że ja się tego podjęłam, naprawdę. Niesamowite. W każdym razie, wydaje mi się, że No, każde złożenie wypowiedzenia jest trudne, bo nie wiesz, czy w nowym miejscu, po pierwsze, faktycznie czeka cię coś lepszego, a ja osobiście się przekonałam kilkukrotnie, że niekoniecznie. Nie wiesz też, czy w starym miejscu na pewno było tak źle, czy po prostu potrzebowałeś odpoczynku, zmiany otoczenia, nie wiem, czegokolwiek. Często się okazuje, że akurat zmiana otoczenia na nową pracę jest całkiem niezłym rozwiązaniem, ale nie zawsze. I tak naprawdę nigdy się tego nie dowiemy, dopóki tego nie spróbujemy. I to bywa naprawdę przerażające, tak jak mówię, wiem z autopsji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że zawsze warto, szczególnie w IT. IT jest takim specyficznym bytem, w którym ogólnie zmiany są dobre i tak samo właśnie zmiany miejsca pracy, regularne zmiany miejsca pracy. Oczywiście, jeżeli macie możliwość zmiany miejsca pracy, ale wewnątrz firmy, to czasami wystarczy, bo wystarczy Wam do tego, żeby zobaczyć, jak pracują inne zespoły, bo często w dużych firmach różne zespoły pracują totalnie inaczej, więc czujecie się tak naprawdę jak w zupełnie nowej firmie. Macie też możliwość zahaczenia nowej domen o nową domenę, nowe usługi, nowe języki programowania, także w dużych firmach akurat to jest dość duży plus. Ale jeżeli pracujecie w mniejszej firmie, to wydaje mi się, że właśnie taka regularna zmiana pracy, zmiana miejsca pracy, zmiana firmy, czasami zmiana technologii albo w ogóle podejścia do pracy jest naprawdę mega wartościowa, mega przydatna, bo bardzo to rozwija. Przynajmniej ja tak uważam, bo za każdym razem, jak zmieniałam pracę, to uczyłam się nowych rzeczy po prostu i poznawałam nowych ludzi. Z wieloma nie mam już teraz w ogóle kontaktu, ale takie jest życie. Natomiast to, czego się nauczyłam, to moje i to, czego się nauczyłam, czego nie chciałabym teraz już robić, to też jest moje i przynajmniej to wiem. Wiem, jak nie powinny działać różne rzeczy, jak nie powinno się podchodzić do różnych rzeczy, i to też jest mega wartościowa wiedza, moim zdaniem. Także nawet jeżeli coś pozornie jest tą gorszą zmianą, to i tak się jednak przydaje. Szczególnie na tym początku. Tak, to też jest ciekawe spostrzeżenie, moim zdaniem, bo im szybciej się dowiemy, jak coś nie powinno działać, tym szybciej będziemy chcieli poznać te dobre praktyki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli macie możliwość od razu pracować z dobrymi praktykami, ze świetnym podejściem i w świetnej atmosferze, to mega Wam zazdroszczę. Ale i tak myślę, że po roku, 2 latach chciałabym zmienić pracę. Co jest ciekawe, bo obecnie pracuję 2 lata w mojej firmie i nie zmieniam. Także tak Wam mówię, a sama, jak widzicie, uczepiłam się tej firmy. No, także to bywa różnie, natomiast wiecie, jeżeli czujecie, że to jest ten czas, to składajcie te wypowiedzenia i próbujcie czegoś nowego. Czemu nie? Warto spróbować. No, dobrze. Wydaje mi się, że powiedziałam o wielu pierwszych razach i o wielu momentach, w których zadajemy sobie pytanie, jak zacząć albo jak do czegoś podejść. Pewnie jest ich więcej, ale to są takie kluczowe, o których pomyślałam, zastanawiając się właśnie nad tym odcinkiem i kontemplując nad zadanym przez mojego PM-a pytaniem oraz czując dumę po moich wystąpieniach na konferencji. Także dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli uczestniczyliście w którejś z konferencji, na której byłam, i chcielibyście się ze mną podzielić waszymi opiniami albo waszymi odczuciami po prezentacji, to jestem otwarta. Dawajcie znać, jak było, czy chcielibyście mnie gdzieś jeszcze usłyszeć. Zapraszam też do podzielenia się tym odcinkiem z waszymi bliskimi albo z osobami, które mogłyby być zainteresowane właśnie takimi pierwszymi razami w IT, różnymi. Może macie jakieś inne zdanie, albo chcielibyście się podzielić jakimś jeszcze innym ciekawym przemyśleniem, albo jakąś historią ze mną. Wtedy zapraszam Was do siebie na Instagram agata.ddev oraz na moją stronę agata. Przepraszam, thedevgirl.co. Tam możecie się też ze mną skontaktować. Tam też są moje najświeższe odcinki podcastu i niedługo pojawią się wystąpienia z konferencji. Także tak, zapraszam Was do kontaktu ze mną. Jeżeli macie taką ochotę, to możecie też wystawić mi ocenę na aplikacjach z podcastami, na których taka możliwość jest, na przykład w aplikacji podcasty na Apple, na wszystkich urządzeniach Apple. Także jeżeli macie taką możliwość, to zachęcam Was do tego. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie jakieś szczególne zapotrzebowanie na tematy odcinka kolejnego albo jeszcze kolejnego, to też dawajcie znać. I co? I słyszymy się następnym razem. Mam nadzieję, że już nie za miesiąc, tylko szybciej. I do usłyszenia. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało. Udanego wieczoru, bo ja dzisiaj nagrywam wieczorem. Jeżeli słuchacie tego rano, to miłego dnia. Bawcie się dobrze. Na razie.